Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu, zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań, gdzie dla Państwa wraz ze mną bieżącą politykę komentować będą profesor Krzysztof Brzechczyn. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I pan redaktor Piotr Zaremba, Dziennik Gazeta Prawna. Dobry wieczór.
Witam, pozdrawiam.
Proszę Państwa, a bieżącą sprawę chciałbym rozpocząć od zgody Sejmu Rzeczypospolitej na przedłużenie stanu wyjątkowego po bardzo burzliwej debacie. Posłowie w liczbie 237 zgodzili się, aby stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią obowiązywał o kolejne 60 dni. Wniosek w tej sprawie został skierowany do Sejmu przez prezydenta Andrzeja Dudę. Chodzi oczywiście cały czas o ten sam obszar, czyli część województwa podlaskiego i województwa lubelskiego. Chciałbym Was zapytać, ponieważ jeden z argumentów był taki, że manewry Zapad się zakończyły i czy rzeczywiście ten stan wyjątkowy jest nadal potrzebny. Tutaj politycy komentatorzy, tak trzeba byłoby to określić, chociażby pan profesor Andrzej Zybertowicz stwierdził, że gdyby nie było by takiej wrzawy, takiego wzmożenia emocjonalnego przy tej sprawie, pewnie nie byłoby to konieczne z jednej strony. Z drugiej strony widzimy, że faktycznie, choć manewry Zapad się zakończyły, to próby, które organizuje prezydent Łukaszenka, nie ustają. Migranci cały czas są przepychani przez granicę białoruską w kierunku Polski. Proszę Was o komentarz w tej sprawie. Krzysztof Brzechczyn.
No, jak wiadomo, Białoruś z Irakiem nie graniczy i te osoby są przewożone na teren Białorusi, czy to z Iraku, czy to z Rosji w taki sposób sztuczny i nienaturalny. I jest to element działań hybrydowych Łukaszenki skierowany nie tylko przeciwko Polsce, ale i przeciwko Łotwie i Litwie. Jakie swego czasu, jeszcze w sierpniu, mailowałem, pytałem mojego znajomego na Litwie, czy opozycja litewska zachowuje się w taki sam sposób jak Polska. No on mi generalnie odpowiedział, że nie, że oczywiście na Litwie też są no głosy jakby krytykujące działania rządu litewskiego, ale generalnie w społeczeństwie litewskim jest większy konsensus. I to może tłumaczyć w związku z tym działania Łukaszenki, że te działania hybrydowe skierowane przeciwko Litwie czy Łotwie takich skutków nie przynoszą, no to w związku z tym nie ma co eskalować tego problemu migrantów, czy w ogóle go stwarzać, a natomiast przynoszą takie rezultaty w działaniach wobec Polski, bo tutaj po drugiej stronie granicy znajduje się no, opozycja, czy część opozycji, która jest tego rodzaju, że jeżeli rząd powie tak, no to oni powiedzą nie, tak? Czyli gdyby na przykład rząd przestał chronić granicy, no to wtedy opozycja byłaby za ochroną. Tak więc tutaj w takiej sytuacji wydaje się, że przedłużenie tego stanu wyjątkowego no, jest racjonalnym działaniem, które ma być obroną przed tymi atakami, powiedzmy, hybrydowymi ze strony Łukaszenki, tak? Tutaj trzeba jeszcze
szczególnie dziwnie wyglądają argumenty chociażby szefa klubu Lewicy, który oskarża rząd o nieudolność na granicy. Tymczasem no, wydaje się właśnie, że ta granica jest chroniona szczelnie i sprawnie. Piotr Zaremba, jak pan patrzy na tą sprawę?
To jest właśnie pewien problem, bo to nie jest tak, że opozycja kwestionuje ochronę granic, tylko opozycja atakuje rząd z dwóch pozycji równocześnie, sprzecznych ze sobą pozycji. To znaczy z jednej strony zarzuca rządowi, że nieskutecznie te granice uszczelnia. Tam padają liczby rozmaite, że ileś tam ludzi przedostało się do Niemiec. A z drugiej strony no, znaczna część tych posłów opozycji mówi, o tym, że należy być bardziej humanitarnym i bardziej gościnnym. No więc jak pogodzić ten humanitaryzm i tą gościnność z ochroną granic? To szczególnie ta swoista schizofrenia, czy to rozdwojenie, szczególnie jest widoczne w przypadku Platformy Obywatelskiej, bo lewica mam wrażenie, że bardziej jednak kładzie nacisk na właśnie gościnność, otwarcie granic, ale też mówi o uszczelnianiu. No więc tu jest oczywiście pewien, tu jest pewien absurd tej sytuacji, jest absurd, pewien absurd tej debaty. Ja nawet powiem, bo napisałem na ten temat komentarz kilka dni temu, no nawet w sprawie tych dzieci nieszczęsnych, które tam zostały odstawione do granicy. Ja rozumiem oczywiście odruch pod tytułem chrońmy dzieci, oszczędźmy im rozmaitych złych przeżyć, ale ja nie słyszę ze strony opozycji argumentów, co należy właśnie tak naprawdę zrobić. No bo jeżeli ludzie z dziećmi mieliby być inaczej traktowani, bo to są właśnie dzieci, no to trzeba to otwarcie powiedzieć. Natomiast tego się otwarcie nie mówi. Przecież ci ludzie, jeżeli dostaną się do Polski i zostaną i pozwoli im się na złożenie wniosków o azyl, no to pytanie, co z nimi dalej ma się dziać, prawda? No bo oni potem nie mogą być na powrót wykwaterowani do Białorusi ze względu na to, że Białoruś nie uznaje umowy o readmisji. No i to jest oczywiście kwadratura koła, no bo tak naprawdę alternatywą dla nieprzepuszczenia ich, czyli trzymania ich na tym zimnie, prawda, no i alternatywą jest tak naprawdę trzymanie ich swoich w ośrodkach. No, jest to oczywiście bardziej humanitarne, ale też z kolei no, pytanie, co na końcu, czy można ich trzymać w nieskończoność, prawda? Znaczy, jeżeli
no i pytanie, się, no i pytanie o efekt, który, taka decyzja spowoduje, ponieważ przyjęcie 50 spowoduje, że na drugi dzień Łukaszenka wepchnie nam 500, przyjęcie 500 spowoduje, że na drugi dzień Łukaszenka spowoduje przyjście 5000. Zwracam się do Krzysztofa Brzechczyna i to jest pytanie może bardziej do pana jako do filozofa niż do komentatora, ponieważ wydaje się, że służby narracyjne Białorusi, a pewnie i Rosji wywołały bardzo skutecznie pewnego rodzaju spór moralny. No właśnie wypychanie tych dzieci, które daje argument moralny, trzeba przyjąć te biedne dzieci głodują, te biedne dzieci są w chłodzie i rzeczywiście, nie mówię tego cynicznie, rzeczywiście taka sytuacja ma miejsce, ale wydaje się właśnie, że uderzanie w te tony, na to zwrócił uwagę zresztą w jednym z komentarzy Witold Jurasz, uderzanie w te tony bez żadnego odwoływania się, że sprawcą tegoż zamieszania jest właśnie Łukaszenka, no powoduje, że z analiz moralnych wychodzi nam dosyć tania moralistyka. Ale wydaje się właśnie, że ten argument, który działa na emocje, argument, który działa na potrzebę miłosierdzia, odwołania się też do chrześcijaństwa, tutaj często pada, on jest tym, co ten spór podsyca. Jak sobie z tym poradzić? Krzysztof Brzechczyn.
No, problem polega na tym, że Polska czy polski rząd przegrywa wojnę informacyjną, dlatego że jak się poszpera, powiedzmy, w internecie i się poszuka informacji, no to okazuje się, że ta rodzina z dziećmi przekroczyła granicę polską, tak, i mogła złożyć wniosek o azyl. Z tym, że ona nie chciała złożyć tego azylu w Polsce, tylko w Niemczech.
Tylko w Niemczech, tak jest.
A, no i w związku z tym, zgodnie z prawem, bo wschodnia granica Polski jest również granicą Unii Europejskiej, oni zostali odesłani na Białoruś, czyli gdyby chcieli w Polsce zostać, to by zostali. Jedyną w związku z tym możliwością, jedyną opcją działania to jest pozbawienie tych rodziców praw na opieki nad dziećmi i siłą zatrzymania dzieci w Polsce, w jakimś ośrodku. No ale nie wiem, czy akurat to rozwiązanie jest dobre, tak? Czyli tutaj no, mamy do czynienia z takim epatowaniem, taką moralistyką, tanią dosyć, bez wskazania jakby źródła tegoż, tak? Tych problemów. Tym źródłem to jest Łukaszenka, no a za nim stoi Putin i to jest taki swoisty szantaż moralny, tak? Najpierw jeszcze w sierpniu to była opowiastka o kotku, który tam 500 kilometrów przebył drogę z Afganistanu, ten kotek zniknął, powiedzmy, już z mediów tego, o tym nie ma. No i teraz się mówi o dzieciach. No ale to jest jakby problem, no, polega na tym, że te rodziny, no tam tych migrantów z Bliskiego Wschodu to ponoć na Białorusi to jest kilka tysięcy, bo oni byli zwożeni gdzieś tak od lutego, ta tak zwana operacja Śluża trwała. No i właśnie, jeżeli się pozwoli przekroczyć granicę pewnym osobom, no to się otworzy nowy szlak przemytniczy, tak?
No nowy szlak przemytniczy. Zwracam się jeszcze z pytaniem o komentarz do Piotra Zaremby. Wrócę do tej statystyki głosowania nad przedłużeniem stanu wyjątkowego. Zagłosowało, jak już wspomniałem, 237 posłów, ale przeciw głosowała, no niemała liczba posłów, aż 179 głosowało przeciwko, 31 wstrzymało się od głosu. Jak interpretować ten stan? Czy faktycznie ta sprawa wywołuje tak silną polaryzację, innymi słowy, może czy trzeba to zinterpretować tak, że ci, którzy głosowali przeciwko stanowi wyjątkowemu, to są ci, którzy nie zgadzają się na ten typ ochrony granicy, czy też to są ci, którzy no, grają po prostu na chaos? Jak zinterpretować te głosy przeciw?
Ja już mówiłem, że to jest, że tam padają sprzeczne argumenty, to znaczy pada argument, że stan wyjątkowy jest nieskuteczny, no ale jeżeli rzeczywiście te rygory na granicy są dziurawe, no to ich zniesienie powoduje, że te dziury będą większe, a nie mniejsze, prawda? Więc to jest oczywiście no, taka taktyka, no, w jakiejś mierze oczywiście to jest gra na chaos, a w każdym razie no, gra na to, żeby tę sytuację wykorzystywać do piętnowania rządu równocześnie za to, że jest nieludzki i równocześnie za to, że jest nieskuteczny, że nie działa tak, jak powinien. Oczywiście no, tu ta większość jest wyraźna, ona nie dotyczy innych spraw, tylko tej jednej ze względu na stanowisko Konfederacji, która w tej sprawie akurat no, powiera rządzący. I znamienne jest też wstrzymanie się od głosu głównie ludowców, czyli głównie klubu Koalicji Polskiej, bo to jest no, jednak sygnał, że ludowcy wyczuwają, że ich elektorat nie jest elektoratem jednak wspierającym do końca tą taką powiedzmy no, widowiskową grę na to, że otwórzmy się szeroko, wpuszczajmy to, co mówi, prawda, tam nie wiem, poseł Sterczewski, posłanka Jachira, czy inne tego typu postaci. Więc to jest oczywiście, mówię jeszcze raz, w tej jednej sprawie większość. To nie oznacza, że rząd ma taką mechaniczną większość we wszystkich kwestiach, ale to oznacza, że dobrze wyczuł nastroje społeczne, że akurat w tej sprawie dobrze wyczuł nastroje społeczne. Oczywiście opozycja zarzuca z kolei rządowi, że działa pod publiczkę, że właśnie robi to po to, żeby zyskać poklask. No tak, tylko że jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem w pierwszej wypowiedzi. Opozycja nie przedstawia sama jakichś własnych kontrpropozycji. Znaczy, co, jak lepiej...
No właśnie i przejdźmy już do ostatniego pytania w tej części programu. Co dalej? Cały czas pytam jeszcze o to Piotra Zarembę. Jak ten scenariusz się może potoczyć dalej? Widać, że sprawa jest trudna, ponieważ Łukaszenka zdaje się, nie przejmuje się takim czynnikiem, jakim jest czas. Widać, że to jest strategia no, długodystansowa. Jak się wydaje, Łukaszenka będzie jeszcze próbował przez czas chyba bardziej dłuższy niż krótszy tejże strategii. Jak ten scenariusz może się dalej rozwinąć, pańskim zdaniem?
Ciężko powiedzieć oczywiście, bo tu jest po pierwsze jednak konstytucyjne ograniczenie czasu stanu wyjątkowego. Jest pytanie, co po kolejnych 60 dniach ma się stać, prawda? To znaczy nie da się już mechanicznie przedłużyć tego stanu wyjątkowego. Można oczywiście próbować rozmaitych sztuczek, na przykład wprowadzania go na powrót po kilku dniach przerwy. Natomiast i to jest oczywiście jakaś prawda, że tutaj nie ma wyraźnego, no, wyraźnego scenariusza czy wyraźnego horyzontu. No ale tylko znowu jeszcze raz ja powtórzę, no, to, że nie ma, no, nie wynika z tego, że rząd jest jakiś szczególnie nieudolny, tylko raczej wynika z tego, że no, po prostu ta determinacja Łukaszenki jest długookresowa właśnie. Natomiast oczywiście ja mam pewne zastrzeżenia wobec tego, co rząd, jak rząd to zrobił, szczegółach. No, wydaje mi się, że jednak powinno się tam wpuszczać jak akredytowane redakcje czy dziennikarzy. I to się dzieje na Litwie, a tego się nie robi w Polsce. Wydaje mi się, że jakaś forma konsultacji z opozycją jednak, nawet tą taką straszną właśnie no, pychającą kij w prychy opozycją jednak powinien być podjęty, a nie podjęto go. Tutaj na przykład Rada Bezpieczeństwa Narodowego, no teraz jest już trochę za późno, ale tak naprawdę na samym początku powinna być zwołana. Więc w takich sprawach ja uważam, że rząd no, trochę nadmiernie poszedł drogą scenariusza, zrobimy to sami, pokażemy, że wszyscy inni jakby nam nie pomagają, prawda? No jest to pytanie o Frontex, czyli o tą unijną agencję, o to, czy należy ich jakoś tam dopuścić do tej granicy. Natomiast no, w sprawie zasadniczej to ja nie widzę jakby żadnego innej drogi. To znaczy, no to oczywiście zawsze można mówić, że chronić można było granicę bez stanu wyjątkowego, no ale ten stan wyjątkowy tak naprawdę no, jest pewnym
stwierdzeniem faktu. I z tym samym pytaniem zwracam się do Krzysztofa Brzechczyna. Co dalej? Co nas czeka w dalszej kolejności tego scenariusza, rozwoju tego scenariusza?
No problem, gdzie ten scenariusz jest pisany, tak? Nie jest on pisany na pewno w Warszawie, tylko jeżeli już to w Mińsku, a być może i w Moskwie, tak? Tak więc ja tutaj szczegółów tego scenariusza nie znam. Tu można przewidywać co? No można przewidywać jak dalszą eskalację tych działań, tak? Czyli tutaj się mówi o tym, że ta straż graniczna białoruska oddaje te tak zwane puste strzały, tak? Do straży polskiej. Czyli tutaj jest taka gra na dalszą eskalację tegoż konfliktu. Może się przecież też zdarzyć, że ktoś z tych imigrantów przekroczy granicę, tak? A przecież przekroczenie granicy to jest również złamaniem prawa białoruskiego i może zostać postrzelony na przykład. Czyli tutaj ja bym no, też z tego powodu ten stan wyjątkowy jest potrzebny, no bo on nie tylko ogranicza działalność mediów, no ale też różnych osób postronnych, którzy no w tej sytuacji nie pomagają, a raczej mogą przeszkadzać albo mogą stwarzać pretekst do takiej interwencji siłowej sił białoruskich. Tutaj ja bym powiedział, że takim no, elementem rozwiązującym ten problem no, to jest jednak zbudowanie tego muru czy jakiejś zapory na granicy polsko-białoruskiej i to być może będzie jakąś przeszkodą, tak?
Jeszcze kontekstem, którego już nie zdążymy omówić w tej części programu, jest pogląd, on też ma swoich orędowników czynnych w mediach, że po prostu granice trzeba otworzyć i wszystkich, którzy chcą, należy wpuścić. Ten pogląd cieszy się mniejszościowym poparciem, ale również jest, również istnieje, wydaje się na szczęście dla nas, że chyba do tego nie dojdzie, bo również na szczęście dla nas to granica jest skutecznie pilnowana. Zostańcie Państwo z nami. Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, redaktor Piotr Zaremba, profesor Krzysztof Brzechczyn, a w części międzynarodowej przechodzę do obiecanego Państwu w zeszłym tygodniu tematu wybory w Niemczech. Olaf Scholz zapewnia zwycięstwo socjaldemokracji, SPD. Krótkie dane z wyników wyborów. Otóż SPD uzyskało 25,7% głosów, to jest aż o 5,2% więcej niż poprzednio. CDU-CSU ma 24,1% głosów, tutaj jest olbrzymi spadek w porównaniu z rokiem 2017, aż o 8,9, prawie 9 punktów procentowych mniej. Następnie plasują się w pozycji trzeciej na podium Zieloni, uzyskując 14,8% głosów. To jest o bez jednego, to jest 5,9%, to jest 6% prawie więcej niż w 2017, liberałowie FPD uzyskują taki sam wynik, prawie że taki sam wynik, mniej więcej taki sam, to jest o 0,8% więcej niż w 2017, 11,5%. To jest w ogóle fenomen, że poparcie dla FDP jest w Niemczech generalnie cały czas takie samo. Stratę notuje Alternative für Deutschland, AfD, którą poparło 10,3%. To jest akurat chyba bardzo pozytywna informacja także dla nas, dla Polski. I partia Lewica, to jest taka oficjalna niemiecka partia komunistyczna, odwołująca się chociażby do Lenina, do Marksa. Oni zdobyli 4,9% głosów. Wydawało się, że już nie przekroczyli progu wyborczego, ale dzięki trzem dodatkowym mandatom bezpośrednim weszli do Bundestagu i tak jak w Polsce mamy mniejszość niemiecką, tak w Bundestagu jest jeszcze mniejszość duńska, której to jeden przedstawiciel duńskiej mniejszości narodowej w landzie Schleswig-Holstein wszedł również do Bundestagu. Frekwencja, proszę Państwa, wynosiła, no to jest imponujące, frekwencja wynosiła 76,6% i była wyższa, minimalnie, ale była wyższa niż w roku 2017. W samym Berlinie, proszę Państwa, były olbrzymie kolejki do głosowania i było to no, zjawisko, można by powiedzieć, dosyć nietypowe. Te wybory cieszyły się rzeczywiście dużymi emocjami i sporą frekwencją. 76% to jest faktycznie spora frekwencja. Pytanie do Was rozpocznę od Piotra Zaręby. Co może się zmienić dla Polski w nowej koalicji? Czy kanclerzem zostanie Olaf Scholz? To się jeszcze okaże. On jest typowany, ale może jeszcze dodam krótko. Przewidywana jest tak zwana koalicja jamajska. Koalicja ta ma nazwę z barw partii, które ewentualnie utworzyłyby tenże rząd. Byłby to rząd właśnie praktycznie wszystkich partii, poza oczywiście AfD w rządzie. Z punktu widzenia polskiej racji stanu, no, chcielibyśmy, aby w koalicji uczestniczyło FDP z tej racji, że ono koncentruje się wyłącznie na gospodarce, pomija kwestie polityczne, pomija kontrowersje ideologiczne, ale nie wiadomo w jaki sposób to może, czy to rzeczywiście zadziała. Być może się okazać, że FDP może tutaj się poddać presji zielonych, którzy bardzo mocno na te kwestie ideologiczne z jednej strony zwracają uwagę, ale z drugiej strony trzeba też to powiedzieć, właśnie partia zielonych przeciwna była chociażby Nord Stream 2. Piotr Zaręba.
No, mamy do czynienia z bardzo stabilnym systemem, jak widać. Systemem, w którym właśnie dużo ludzi głosuje, w którym wygrywają generalnie partie, no można powiedzieć, systemowe, prawda? I one doszło do pewnego przegrupowania między nimi. To jest naturalne w sytuacji, kiedy Chadecja była partią dominującą od wielu lat, ale różnice takie zasadnicze tam między nimi nie występują, czy są bardzo, bardzo trudne do wychwycenia. No ja już mówiłem, jak żeśmy podsumowali parę tygodni temu rządy kanclerz Merkel, że każda zmiana w Niemczech będzie dla Polski raczej mało korzystna, ponieważ ci wszyscy kandydaci i lider SPD i kandydat Chadecji no są, powiedziałbym, mniej życzliwi Polsce niż Angela Merkel. I to jest też związane z pewną opcją, czy z pewną jakby tendencją do takiej polityki no, otwartej wobec Rosji, ale to jest też związane z takim ogólnym nastawieniem, prawda? Znaczy z takim nastawieniem, że Angela Merkel miała jeszcze pewną wrażliwość ukształtowaną gdzieś na styku komunizmu i przełomu po 89 roku. No ci politycy kolejni już tego nie chwytają. Więc jakby oni z natury rzeczy będą wobec Polski, czy wobec obecnego polskiego rządu, twardsi.
Ale czy to nie jest jednak opinia zbyt, powiedziałbym, no taka na wyrost trochę w samych mediach niemieckich? Mówi się, że w ostatnich latach zarówno Angela Merkel, jak i Heiko Maas, minister spraw zagranicznych RFN, byli raczej bezczynni, takiego słowa się używa, byli raczej bezczynni w kontaktach z Polską. Może się okazać, że Polska jako jednak bardzo poważny partner gospodarczy może wbrew pozorom doprowadzić do jakiegoś nowego otwarcia w relacji z Niemcami, w tej relacji, gdyby na stanowisku kanclerza został Olaf Scholz, Krzysztof Brzechczyn. Jak pan profesor to ocenia?
No ja tutaj zgodzę się z redaktorem Zarembą, że ta niemiecka scena polityczna jest stabilna. Dowodem tego, że w grze są właściwie wszystkie trzy rozwiązania, czyli koalicja jamajska, czyli koalicja wszystkich partii z pominięciem alternatywy, no możliwość przejęcia władzy przez SPD, ale tutaj znów sojusz z liberałami i zielonymi jest konieczny, no albo chrześcijańska demokracja, chadecja, ale ona musiałaby znów zawrzeć sojusz z liberałami, czyli tutaj partia liberalno-demokratyczna jest takim języczkiem uwagi, można powiedzieć. No i teraz no, ten rząd musi się sformułować przede wszystkim. Ja bym no, też nie twierdził tak, że te relacje z Polską są takie ważne, bo tutaj przed Niemcami jest cały szereg, powiedzmy, innych wyzwań, tak, począwszy od polityki klimatycznej do kwestii, powiedzmy, stosunków z Rosją, z Chinami. I tu no, trudno przewidywać, jaki rząd byłby lepszy dla Polski, bo tutaj ja bym powiedział, że ta polityka niemiecka jest stała, stabilna i tu raczej te zmiany będą dotyczyć form prowadzenia tej polityki, ale nie kwestii interesów, tak? Tak więc tutaj ja bym znowu też tak nie obawiał się tego.
A czy widziałby pan profesor Merkel raczej? Czy widziałby pan profesor raczej taki zwrot ideologiczny? No gdyby na przykład powstał rząd, to jest mało prawdopodobne, że tak by się stało, ale gdyby zamiast Jamajki powstał rząd, no właśnie SPD, tych resztek z lewicy, która dostała się do parlamentu i do Bundestagu niemieckiego i zielonych, czy taki skręt ideologiczny byłby możliwy?
To znaczy, ja bym powiedział, że to byłoby nawet lepiej, dlatego że ten skręt ideologiczny, on się będzie przejawiał przede wszystkim w gospodarce i w narzucaniu polityki klimatycznej, tak? Która no, wcześniej czy później Europę doprowadzi do katastrofy, a na pewno do podwyższenia ceny za prąd i nośników energii różnego rodzaju. Tak więc ta polityka jest samobójcza i jeżeli Niemcy się temu nie przeciwstawią i jeżeli oni będą, powiedzmy, ją realizować, ten program Timmermansa Fit for 55, no to doprowadzi do kosztów życia i kosztów transportu, a jak kosztów transportu, no to kosztów wszystkich produktów.
Ale wydaje się, że Niemcy są w tej sprawie podzieleni, to znaczy z jednej strony rzeczywiście zarówno SPD, jak i CDU są bardzo nastawieni w kierunku proekologicznym, z drugiej jednak strony no, są świadomi, że radykalne zmiany mogłyby doprowadzić do no, chociażby osłabienia czy erozji władzy i chyba to jeszcze nie jest przesądzone. Piotr Zaremba, jak pan sądzi właśnie, w jaki sposób ta nowa koalicja może odnieść się do spraw europejskich? Czy będzie to kontynuacja, czy też będzie to jakaś nowa propozycja?
No w sprawach klimatycznych to oni są i podzieleni, ale też i są bardzo pragmatyczni. To znaczy z jednej strony rzeczywiście bardzo mocne deklaracje, sformułowanie pewnych celów takich radykalnych na przyszłość, ale z drugiej strony ciągle stawianie na tradycyjną energetykę. To nie jest taka klarowna polityka. Natomiast jeżeli chodzi o politykę europejską, myślę, że to będzie kontynuacja, może z trochę innymi akcentami. Więc tutaj się zgadzam z profesorem Brzechczynem, że jakiejś radykalnej przerzutki, nawet w przypadku, gdyby kanclerzem był socjaldemokrata, ja bym się nie spodziewał. To jest zresztą cały czas ta sama polityka tak naprawdę. No jak się spojrzy na ostatnich kilkadziesiąt lat dziejów RFN-u, no to tam nie ma jakichś radykalnych przewrotów. Nigdy właściwie nie było. I myślę, że tak będzie też i teraz.
No, tu jeszcze jest problem. Tak, tu jest jeszcze problem stosunków z Rosją. Teraz czytałem informację, że chce się sprowadzać węgiel z Rosji, tak? Do Niemiec. I teraz polskie kopalnie się zamyka, czy kopalnie w Europie Środkowej się zamyka, ale jednak z węgla się korzysta, z tym, że jest to węgiel przywożony albo z Australii, albo teraz z Rosji. No i co, ten węgiel rosyjski mniej zatruwa atmosferę od węgla polskiego? No to tu widzimy pewnego rodzaju takie niebezpieczne paradoksy, tak?
Może jeszcze wrócę do wyborów. Die Welt odnotował telefon z ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Rała do Olafa Scholza. Gazeta określa to w taki sposób, cytuję, telefon godny uwagi, i z pewnym takim pozytywnym zaskoczeniem zostało to odebrane i z pewnym nastawieniem właśnie na zmianę relacji, może zmianę relacji polsko-niemieckiej w kierunku jeszcze lepszej współpracy. Czy takie mechanizmy, no chociażby jak właśnie Trójkąt Weimarski, czy jednak mechanizmy stabilizacji Unii, na tym z jednej strony mówimy program Fit for 55, z drugiej strony pewne zagrożenia są wspólne, no chociażby jednak jednoznaczne poparcie dla ochrony granic ze strony Komisji Europejskiej, ale także ze strony stolic takich jak Paryż i Berlin, wskazują na jakąś wspólnotę interesów. Myślicie, panowie, że może być to też jakiś impuls do takiej zmiany, że po prostu dojście do ściany, gdzie trzeba będzie pewne rzeczy jednak robić razem, i brak Wielkiej Brytanii teraz może spowodować, że Polska w tym układzie może odegrać jakąś większą rolę i współdziałać wspólnie z Berlinem. Piotr Zaremba.
No te więzy niemiecko-polskie także wynikają z natury relacji gospodarczych. Więc oczywiście, że my jesteśmy skazani na współpracę, natomiast no, zarazem jakichś nadmiernych nadziei na to, że nie będą występowały różnice, to bym nie formułował, bo takie nadzieje były chociażby formułowane wtedy, kiedy pani Leyen zostawała no, szefową polityki europejskiej, i wtedy wydawało się, że istnieje jakieś pole gry. Potem ona się utwardziła czy usztywniła, i myślę, że tak samo jest z władzami niemieckimi, że w pewnych sprawach oczywiście one będą współpracować, będą ustępować, nawet będą mieć pewną nadzieję wobec Polski, na przykład właśnie w kwestii ochrony granic, ale z drugiej strony no, te różnice pozostaną. Znaczy, ja myślę, że będzie tak samo. Bardzo dobrze, że minister oczywiście, polski szef MSZ, zadzwonił do lidera socjaldemokracji, ale jakichś nadmiernych nadziei bym z tym nie łączył. To znaczy, to jest cały czas ta sama polityka. Myślę, że no, jeśli za kanclerz Merkel cały czas były, że tak powiem, różnice, mimo jej nastawienia ogólnie życzliwego, to one będą dalej występować. No, pamiętajmy też, polski rząd też jednak wykorzystuje wątek niemiecki w polityce takiej wewnątrz polskiej, prawda? Znaczy, retoryka dotycząca Niemiec dość często się pojawia i ona się dalej będzie pojawiać.
Krzysztof Brzechczyn?
No, polityka europejska to jest polityką gry na wielu fortepianach. Tak? Chcemy mieć wiele instrumentów oddziaływania i jakby tutaj problem dla rządu polskiego i dla państwa polskiego polega na tym, że Polska takich powiedzmy, miękkich środków oddziaływania nie ma, typu powiedzmy prasy, telewizji niemieckojęzycznej czy prasy niemieckojęzycznej wydawanej przez Polskę albo przez razem powiedzmy z jakimiś innymi krajami środkowej Europy, gdzie można byłoby ten środkowoeuropejski punkt widzenia czy chociażby Polski przedstawiać, tak? Bo tutaj jednak jest inna historia i kulturowa i jakby polityczna tej części Europy. No i tu nie będzie nigdy takiej pełnej zgodności. Zawsze jakieś tam różnice interesów będą występować. No to jest jakby coś oczywistego, dlatego że każdy z tych wielkich krajów czy średnich krajów Europy, jak Hiszpania, Francja, Niemcy czy nawet Szwecja, no to mają swoją historię, mają swoją przeszłość i ta historia te interesy i bieżącą politykę kształtuje. Także tutaj nie
Proszę
ma co
Państwa,
się.
w Niemczech w tym momencie trwa pewnie żmudna i jak niektórzy analitycy przewidują, zakładają się nawet, czy Merkel będzie jeszcze kanclerzem do stycznia, do nowego roku, bo bardzo długo, wiele miesięcy może potrwać montowanie tej koalicji i choć zwycięzcy, czyli SPD, mają największe szanse na zdobycie fotela kanclerza, to jednak też na 100% nie można powiedzieć, że tak się stanie. Na pewno do tematu niemieckiego będziemy wracać, a my przechodzimy do trzeciej części naszego programu. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa wraz ze mną profesor Krzysztof Brzechczyn i redaktor Piotr Zaremba, a w trzeciej części wracamy do Polski i wracamy do tematu rynku medialnego. Chciałbym Was zapytać o komentarz. Mija już parę miesięcy, kiedy grupa Polska Press zakupiona przez Orlen, można użyć takiego sformułowania, repolonizowana działa. Tytuły takie chociażby jak nasz poznański Głos Wielkopolski, ale także również czytana w regionie małopolskim Gazeta Krakowska, Gazeta Pomorska na północy, Dziennik Łódzki, Dziennik Zachodni, Dziennik Polski, Gazeta Wrocławska, czy już z mniejszym zasięgiem Gazeta Lubuska, czy Gazeta Współczesna. No tu jest kilka naście prawie, że tych tytułów funkcjonują pod egidą polskiego kierownictwa. Wydaje się, że po pierwsze możemy to śledzić przynajmniej w Poznaniu na przykładzie Głosu Wielkopolskiego. No trochę w taką rolę recenzentów innych mediów w tym momencie wchodzę, ale tutaj zdaje się, że nie idzie tego inaczej powiedzieć. Zmiana wydaje się być na plus. Głos Wielkopolski, który niektórzy złośliwi mówili, był takim trochę dodatkiem tramwajowym, rozkładem jazdy tramwajów i informatorem a propos remontów w mieście, stał się gazetą, w której powrócił chociażby dział opinii, gdzie powróciły pewne ambicje opiniotwórcze, gdzie zaczyna się dyskutować pewne kwestie też ogólnopolskie. To samo dzieje się w innych mediach, zresztą znany Państwu z naszych programów. Komentator Marcin Kędzierski jest też felietonistą od niedawna, zdaje się właśnie w gazecie krakowskiej. Wydaje się zatem, że te media dostają nowego oddechu. Pytanie jednak ciągle aktualne, na ile na rynku mediów internetowych jest miejsce jeszcze na klasyczne gazety. Rozpocznę od Piotra Zaremby. Jak pan postrzega te kilka miesięcy funkcjonowania tego, no, koncernu medialnego?
To jest tak, że każda z tych gazet ma trochę inną jakby historię i trochę inne oblicze. Znaczy, część z nich rzeczywiście przeszła pewien lifting w kierunku takim no, bardziej prawicowym czy propisowskim. Niektóre się prawie w ogóle nie zmieniły. Ja Głównie bazuje to na przykładzie Polski Times, która jest w Warszawie wydawana. Natomiast oczywiście no, to jest dobrze, że pojawiają się tam opinie, że różni znani autorzy publikują felietony, ale pamiętajmy, no to jest jednak cień dawnych gazet regionalnych. To znaczy one mają niewielkie nakłady i nie odgrywają aż tak wielkiej roli. To zresztą śmieszne właśnie ze strony opozycji, która straszliwie piętnowała to, że spółka Skarbu Państwa angażuje się w rynek medialny. To nie jest jakaś wielka korekta polityczna, właśnie ze względu na to, że no, te gazety już są czytane w znacznie mniejszym stopniu niż były kiedyś. No, tu jest problem nie ich oblicza politycznego, tylko kryzysu strukturalnego. No, po prostu ludzie, zwłaszcza młodsi, nie mają już od nawyku sięgania po papier. Oczywiście one mają na ogół, te gazety, też jakieś swoje wypustki internetowe i to warto by zbadać, jak one z kolei ten lifting czy tę zmianę przeszły. Natomiast no, generalnie powiedziałbym, że jeśli ktoś uważał, że obóz rządowy zyskuje jakiś wielki atut przed wyborami, to wydaje mi się, że jest to trochę przesada.
Krzysztof Brzeszczyn?
No tak, tutaj się akurat z redaktorem Zarembą zgadzam w tym sensie, że gdyby ta prasa globalnie rzecz biorąc, gdyby ona tej Verlag Press grupie przynosiła jakieś znaczące dochody, to by jej nie sprzedawali, a ta odsprzedaż no, się wiązała z tym chyba jednak, że te dochody z prasy lokalnej jednak spadają i z czego to wynika, to jest już jakby inna kwestia. Wracając może do głosu wielkopolskiego, no tak się składa, że ja głos wielkopolski kupuję od 20 lat, z tym, że zawsze w piątek, tak, czyli ja mam...
To wydanie weekendowe, tak?
Tak, wydanie weekendowe, czyli ja mam jakby wgląd, mogę tą swoją opinię wyrazić na podstawie tych wydań piątkowych. I po pierwsze, ta gazeta była zawsze taka, no, starała się być bezstronną politycznie. To powiedzmy, zależało powiedzmy być może od poszczególnych dziennikarzy, ale wydaje się, że po tej zmianie no, Głos Wielkopolski tą taką bezstronność i takie zdystansowanie zachował. To, co mi jakby brakowało i brakuje, to, że Głos Wielkopolski powinien się właściwie nazywać głosem poznańskim, dlatego że jakby większość tych informacji, co się dzieje w regionie, no to właśnie dotyczy Poznania.
No właśnie, pamiętajmy, że przecież Wielkopolska to i Piła, to no, i Kalisz, to właśnie. I Leszno, to i Konin, prawda? To są
i sporadycznie, właśnie, sporadycznie jakieś tam informacje dotyczą innych miast powiatowych, ale to naprawdę sporadycznie. O Kaliszu to na przykład ja chyba nic nie przeczytałem przez te 20 lat w Głosie Wielkopolskim. Inne miasta powiatowe może tam się powiedzmy znalazły. I tak samo to dotyczy no, również sportu. Tak? Ostatnia strona to wiadomo jest zarezerwowana dla Lecha, Warty, no ale w środku powiedzmy na tych przedostatnich stronach no wypadałoby coś napisać o innych klubach, powiedzmy wielkopolskich, ale tu już są informacje krajowe, tak? Jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, elementy tożsamościowe, czyli takie...
Ale ja może zadam takie pytanie. Czy uważacie, panowie, że w ogóle ten ruch w kierunku repolonizacji mediów, myśmy już o tym kiedyś dyskutowali, że to jednak byłoby jakoś potrzebne, ale czy te miesiące działania rzeczywiście potwierdzają to? Czy to jest tak, że dobrze zarządzane, silne państwa potrzebują też swoich właśnie państwowych mediów? Czy po tych kilku miesiącach możemy powiedzieć, tak, jest to jakieś potwierdzenie, rzeczywiście to jest taki kierunek, czy też nie ma to specjalnie wpływu? Piotr Zaremba.
Nie no, ja jednak co do pojęcia państwowe media trochę reaguję pewną nieufnością, prawda? To znaczy, no to jest tak, że oczywiście są media publiczne, elektroniczne, ale to wejście spółki Skarbu Państwa w rolę właściciela gazet wiąże się to z pewnym ryzykiem, to znaczy wiąże się z tym, że no, to jest jakaś próba wpływania, politycznego wpływania na rynek medialny. Z tym, że ja po pierwsze nie widzę tam jakichś bardzo skrajnych przejawów tego spolityzowania właśnie w tych gazetach, które zostały przejęte przez Orlen, a z drugiej strony no, podkreślam jeszcze raz, znaczenie gazet dzisiaj niestety się zmniejsza. Mówię niestety, bo ja mam ciągle ten nawyk, że kupuję sobie gazety codziennie, ale no, bardzo wielu ludzi już tego nawyku nie ma i nie wróci do niego. W związku z tym zgadzam się, że oczywiście jest lepiej, że kapitał polski był dominujący na rynku medialnym, natomiast no, mówię jeszcze raz, to niestety nie jest już w tej chwili. Niektóre z tych gazet były kiedyś potęgami przecież, to znaczy niektóre z tych gazet regionalnych były kiedyś bardzo znaczące, no dzisiaj już nie są.
Krzysztof Brzeszczyn, jak pan ocenia właśnie ten problem? Potrzebne są media państwowe, publiczne.
No tak, ale i te media państwowe i publiczne, one działają na wolnym rynku, tak? To nie jest tak, to nie jest pełen monopol. Tu mamy gazetę, która jest, której właścicielem jest spółka z udziałem Skarbu Państwa, no ale ta gazeta działa na rynku medialnym pluralistycznym, czyli ona tutaj takiego upolitycznienia jakiegoś, no to nie należy się spodziewać, no, dlatego że ta gazeta by straciła automatycznie czytelników. No pytanie jest takie, czy zagraniczne podmioty medialne, tak, czy one są zupełnie wolne od zobowiązań politycznych? No tu ja bym wątpił. I w tym momencie no, każde państwo prowadzi jakąś politykę medialną i musi mieć do tego instrumenty. I tak samo jak powiedzmy te koncerny medialne, które jakby kontrolują no, większość polskiego rynku. Tutaj mamy, tutaj się mówi o koncernie Bauer Media i Springer i Axel Springer. No to przecież to nie są media, które jakby działają na takiej politycznej pustyni. Oni też przecież muszą mieć jakieś kontakty ze światem politycznym, tak? Także tutaj ja bym to, ja powiedzmy większy problem to ja bym widział, czy właściwie zamiast mówić o repolonizacji, to by trzeba było mówić o dekoncentracji mediów, tak? Czyli jeden wydawca nie powinien wydawać zbyt wielu czasopism w określonych dziedzinach, w określonych sferach. Tu jest jakby ten problem, bo na przykład ta grupa Orlen, to ten były właściciel, on kontrolował 20 dzienników regionalnych na 24, które są wydawane, czy były wydawane w Polsce. To już jest zła sytuacja, bo to jest sytuacja takiego bliska monopolu, tak? Czyli na przykład koncern Bauer Media, no to wydaje takie czasopisma kolorowe, przeznaczone dla kobiet, mężczyzn, sportowców i tam różnych, powiedzmy, inne
różne
osoby.
Ten zakres
prasy monopolizuje. I to jest problem. Tu problem nie jest z właścicielami, tylko z monopolizacją. Tu powinny być takie dekoncentracyjne jakieś.
No ale czy to jest możliwe, Piotr Zaręba, czy taki model, o którym mówi profesor Brzeszczyn, jest w ogóle możliwy? To znaczy chyba to jest rzecz naturalna, że każdy koncern medialny idzie w kierunku poszerzania raczej niż swoich wpływów, niż kontroli tego, by nie mieć za dużo, prawda? To jest chyba w praktyce bardzo trudne do zrealizowania.
Oczywiście, no jest potrzebna dekoncentracja na rynku medialnym, ale no, przejęcie tych wszystkich gazet regionalnych przez Orlen no, raczej nie był ruchem w kierunku dekoncentracyjnym, prawda? Był ruchem w kierunku zmiany właściciela tylko i wyłącznie. Natomiast trzeba powiedzieć, że te gazety chyba nie są takie, one nie są ujednolicone, jeśli chodzi o sferę przekazu. One są jednak ciągle różne. Niektóre bardziej polityczne, niektóre mniej polityczne, niektóre prawie w ogóle się nie zmieniły i no, ich obsady dziennikarskie są takie same jak w czasach właściciela niemieckiego. to jest, mówię, no, to jest ważne, aczkolwiek jest to mniej ważne niż było 10 czy 20 lat temu, ze względu na to, że no, mamy do czynienia z kryzysem, takim strukturalnym kryzysem tradycyjnych mediów, z kryzysem czytelnictwa niestety. I to jest coś, co będzie chyba się nasilać, to będzie postępowe.
Proszę Państwa, a skoro wywołany został już problem kryzysu czytelnictwa, z którym to kryzysem w Tygodniku Politycznym Radia Poznań od samego początku staramy się w ramach naszych skromnych możliwości walczyć, pytam Was o polecenia, co byście polecili do czytania, do oglądania. Ja zwykle słucham poleceń, nie polecam, ale muszę polecić Państwu wystawę, na której ostatnio byłem w Muzeum Narodowym w Krakowie. Polskie style narodowe. Wystawa jest absolutnie fenomenalna. Będzie w Krakowie jeszcze do początku stycznia, więc cały ten sezon jesienny i początek zimowego można, będąc w Krakowie, się na nią wybrać. Bardzo Państwu polecam. A teraz słucham, co Wy polecacie. Krzysztof Brzechczyn.
Ja polecam ostatnio nabytą przeze mnie książkę Feliksa Konecznego. Są to jego teksty z myśli narodowej, ale wbrew tytułowi te teksty rozwijają teorię cywilizacji Feliksa Konecznego. No, ta teoria jest bardzo oryginalna, do niej nie wprost, ale można wskazać pewne podobieństwa z koncepcjami Toynbee'ego czy Huntingtona. No, w okresie międzywojennym niestety też był podział na Polskę sanacyjną i Polskę narodowo-demokratyczną. Tak się składa, że Feliks Koneczny no, krytycznie się o Józefie Piłsudskim wypowiadał, no i w związku z tym on publikował w prasie narodowo-demokratycznej, ale i z tego powodu jego poglądy są utożsamiane właśnie z myślą taką nacjonalistyczną, ale jak się przeczyta jego koncepcję cywilizacji, to tu Koneczny rozwijał taką myśl uniwersalistyczną. Tak?
Tutaj... I Piotr Zaremba?
No ja tym razem nie o książce, tylko o filmach, bo jestem po festiwalu w Gdyni, byłem tam od pierwszego do ostatniego dnia, to było ponad tydzień temu, no ale dało to jakiś pogląd na temat tego, co się dzieje na rynku filmowym, to znaczy jest zalew dobrych i bardzo dobrych filmów. No i tutaj oczywiście takim filmem, który już wszedł na ekrany, nie tylko w Gdyni był pokazywany, ale jest już w kinach, jest Żeby nie było śladów Jana Matuszyńskiego. No to jest film historii Grzegorza Przemyka zakatowanego na komendzie milicji w Warszawie, na Starym Mieście. No, bardzo sugestywny film, który daje obraz systemu polsko-jaruzelskiego, systemu, który łamał ludzi. Tam oczywiście się próbuje formułować też takie analogie do współczesnej historii związanej z brutalnością policji. Przed tym bym trochę przestrzegał, bo to nie jest jednak, tu pełnych analogii nie ma. No, tam mieliśmy do czynienia z systemem, który był w stanie zapewnić tym ludziom, milicjantom, całkowitą bezkarność. Teraz jednak oni ponoszą rozmaite konsekwencje swoich czynów. Natomiast film jest bardzo sugestywny, bardzo dobrze nakręcony, długi, bo 3-godzinny, ale warto te 3 godziny.
A poza tym filmem, co jeszcze zwróciło Pańską uwagę, bo zdaje się, że bardzo bogaty był ten festiwal, jeśli chodzi o nowości. Nie, no,
ja bym mógł wymienić 10 następnych tytułów. No.
To może jeszcze ze dwa, trzy tytuły jeszcze, jasne. jakby redaktor mógł podać.
Lokatorka to jest film, który też dotyczy bardzo ważnego tematu, bo dotyczy tematu tej złodziejskiej reprywatyzacji w Warszawie. I to jest film może mniej taki, powiedziałbym, perfekcyjny w sensie artystycznym, ale jednak ważny społecznie. Był bardzo dobry film Łukasza Grzegorzka, Moje wspaniałe życie. To jest z kolei film, który dotyczy spraw prywatnych, wyborów kobiety, trwałości rodziny. Ale jest bardzo dobrym filmem. On został nagrodzony za reżyserię. No, Powrót do Legolandu to jest kolejny film, też właśnie dotyczący rodziny, tylko takiej rodziny z lat 90. Tam z kolei się dotyka tematyki alkoholizmu ojca. Bardzo wybitna rola.
Ten film ma mieć ponad zmienioną nazwę z tego względu,
tak,
że
bo ze względu
Legoland
na
nazwą zastrzeżoną.
Tak, jest właśnie, Legoland nie pozwala jakby na używanie tej nazwy, to się niedobrze, że jest jakaś taka kakofonia tutaj, jeżeli chodzi o tytuł, ale film będzie już całkiem niedługo i też warto go zobaczyć. Jest rzeczywiście wstrząsający, jest, no, wyciska łzy, można by powiedzieć. To polskie kino jednak obrudziło, to znaczy to zatrzymanie się przemysłu filmowego w czasie pandemii teraz spowodowało, że po odblokowaniu mamy do czynienia może nawet z bardziej takimi dojrzałymi i skończonymi dziełami, bo one często były właśnie dokończane po jakimś czasie. No rzeczywiście warto chodzić do kina. Zresztą też jestem bardzo zainteresowany w tym, że się odrodziła w ogóle kultura chodzenia do kina. No, oczywiście pandemia to trochę zablokowała, ale warto do kina wrócić po prostu.
I jak widzimy, wiele filmów o tematyce politycznej, społecznej, także na pewno można sobie dyskusję o polityce tym filmowym obrazem uzupełnić. Bardzo Wam dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli tego wieczoru redaktor Piotr Zaremba. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam.
I pan profesor Krzysztof Brzechczyn.
Dziękuję, dobranoc.
Kłaniam się Państwu. Do usłyszenia w Tygodniku Politycznym Radia Poznań w przyszłą niedzielę o normalnej porze. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.